Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Farbowania Życia. I tak sobie dzisiaj pomyślałam przed tym nagraniem, oprócz tego, że się strasznie stresowałam, no bo to jest nagranie przez internet, ja nie wiedziałam, czy to internet mi odpali, czy mi nie odpali, to się wszystko okaże, więc stresowałam się nie samą rozmową, bo ja uwielbiam rozmawiać, ale stresowałam się tym wszystkim wokół i pomyślałam sobie, że kurczę, ja strasznie lubię swój program, bo mogę poznać niesamowitych ludzi. Poznaję ludzi, którzy doświadczają kryzysów psychicznych, ale poznaję też ludzi, którzy zajmują się kryzysami psychicznymi, jako specjaliści, jako psychoterapeuci, jako psychiatrzy, ale też jako autorzy książek. Bardzo często w Farbowaniu rozmawiam z autorami reportaży, na przykład na temat psychiatrii w Polsce, ale nie rozmawiałam jeszcze nigdy i jestem podniecona jak jakaś psychofanka po prostu. Nie rozmawiałam nigdy z, uwaga, autorem thrillerów z psychologicznym przesłaniem. Marcel Nos. Cześć, Marcel.
Cześć, witam wszystkich.
23 albo 24 książka, tak słyszałam, jak mówiłeś w jednym z wywiadów, że ty już nawet nie liczysz, ale pretekstem do naszej rozmowy jest twoja najnowsza książka, Już nikt mnie nie skrzywdzi. Szokujący thriller autora Wszyscy muszą zginąć i nie tylko tej pozycji jesteś autorem. Książka jest świeżutka, jeszcze pachnąca. Mówiłeś, że była dla ciebie najtrudniejsza do napisania. Ile procent w tej książce jest Marcela?
Wydaje mi się, że tyle samo, co w każdej innej. Autorowi książek, i to wynika też z rozmów z innymi zaprzyjaźnionymi autorami i autorkami, autorowi jest najłatwiej pisać historie, które w pewnym stopniu są mu bliskie, ponieważ wtedy wypada najbardziej autentycznie siłą rzeczy. Tak już po prostu jest, że najbardziej autentycznie jesteśmy w tematach, które znamy, prawda? Nie musimy się silić na jakby udawanie mądrych w jakiejś kwestii, tylko po prostu jakby płyniemy wraz z historią, inspirując się też własnym doświadczeniem. Także na pewno, chociaż sama historia jest fikcyjna, to jakieś tam elementy z mojego życia przemyciłem. Mówię tu szczególnie o sferze emocjonalnej, o emocjach towarzyszących bohaterom. Wydaje mi się, że ta historia dlatego mnie tak bardzo uderzyła w trakcie pisania, tak bardzo ciężko było mi ją domknąć, że powodem było właśnie to, że ja wiem, co przeżywali ci bohaterowie, ponieważ w pewnym sensie sam przechodziłem przez podobne różne dramaty w młodości. Także ciężko było wracać do tych wszystkich emocji. Musiałem na nowo je w sobie obudzić, ponieważ dziś już jako 32-latek jestem zupełnie...
Już stary, doświadczony życiem, stary człowiek.
Jestem już w zupełnie innym momencie swojego życia. Jestem bardziej świadomy siebie. Myślę, że ta moja pewność siebie oczywiście, tak jak w przypadku każdego człowieka, jest... No nie jest idealna, prawda? Zawsze każdy z nas gdzieś tam ma jakieś różne, czy to kompleksy, czy jakieś inne niepewności związane ze swoim życiem, czy to swoim wyglądem. Także mi to w moim przypadku też jest to obecne, natomiast jestem już zupełnie inną osobą, właśnie bardziej świadomą siebie i przede wszystkim wydaje mi się, że doświadczoną. Także jeżeli już tam gdzieś Marcel Moss jest obecny w tej historii, to chyba bardziej na poziomie emocjonalnym niż na poziomie fabularnym, ponieważ mówię to też, podkreślam to, żeby mnie tam przypadkiem nikt nie pozwał za jakieś pomówienia. Ta historia jest fikcyjna, fabuła jest całkowicie fikcyjna, intryga jest wymyślona przeze mnie, wszystkie imiona, nazwy miejsc są całkowicie przypadkowe.
Wiesz co, o tym, co było, co jest teraz i jakie masz plany na przyszłość, w ogóle o tobie też bardzo chciałabym porozmawiać, bo ten podcast jest przede wszystkim o człowieku, to nie jest program o książkach, ale biorąc pod uwagę, że robisz coś tak niezwykłego w takim sensie, że okej, piszesz kryminały, thrillery, ale one są z tym przesłaniem. To jest niesamowite. Tutaj w książce już nikt mnie nie skrzywdzi, którą oczywiście każdy z patronów ma szansę dostać, jeżeli piszecie na grupie na Facebooku, na grupie dla patronów, wszystkie informacje będą od Marka, patroni wiedzą, co robić w takich sytuacjach. Tutaj na początku każdego rozdziału podajesz statystyki. I to jest ta wyjątkowość, bo u ciebie na Facebooku, w mediach społecznościowych, ale też w książce podajesz statystyki. To nie jest tak, że wymyślasz sobie fabułę, piszesz i hej, i cześć, i sprzedało się fakturka, hej, cześć, pa. Tylko no jest ten walor taki psychoedukacyjny. Po co to robisz?
Wiesz, ja...
Najpierw po co, a potem o tych szczegółach chciałabym. Skąd pomysł? Jakby co ci przyświeciło, że aj, może bym tak wrzucił takie informacje, które po pierwsze szokują, ale też zamieszczasz informacje pomocowe. Wrzucasz ostre i twarde dane. Jaka myśl ci przyświecała?
Początkowo wcale moje książki nie miały tak wyglądać. Ja jestem zarówno, mówię o sobie, autorem literatury pop, czyli wiesz, książek, które wiadomo, nagrody Nike nie dostaną, śmieję się, że prędzej nagrody Nike. I ja sam jako czytelnik też jestem czytelnikiem literatury pop. Lubię lekkie książki, takie, które mogę szybko pochłonąć w samolocie, czy w autobusie, czy w pociągu. I przygotowując się do mojego debiutu książkowego właśnie niecałe 4 lata temu, dyskutując z moim wydawcą właśnie na temat tego, jaką formę miałaby mieć właśnie ta książka, raczej skupialiśmy się na czymś takim lekkim thrillerze psychologicznym właśnie do pochłonięcia w 3 godziny i wiesz, no i miłego spędzenia podróży. I w pewnym momencie chyba jeszcze na etapie planowania fabuły tej mojej książki zdałem sobie sprawę z tego, że przecież jako autor dość popularnego profilu właśnie z anonimowymi różnymi zwierzeniami, historiami nadsyłanymi mi przez internautów, nie powinienem chyba iść na, w cudzysłowie, łatwiznę i pomijać wszystkie te ważne kwestie, o których wspominają mi właśnie internauci w wiadomościach regularnie mi nadsyłanych. A druga sprawa była taka, że uświadomiłem sobie, że przytrafia mi się okazja na dotarcie do bardzo szerokiego grona potencjalnych czytelników, tak? I po raz kolejny w życiu mam szansę zbudować sobie duży zasięg odbiorców i dotrzeć do nich z jakimś konkretnym przekazem, z jakąś ważną informacją. I skoro mam taką szansę, to powinienem raczej skorzystać z niej, z takiej nadarzającej się okazji i powiedzieć o czymś, co jest dla mnie ważne. I właśnie wtedy pamiętam, że podjąłem decyzję, iż mój pierwszy thriller psychologiczny, tytuł to Nie odpisuj, to była książka poruszająca tematykę hejtu w internecie. Ogółem powstała cała trylogia, były trzy tomy właśnie tej trylogii hejterskiej, wszystkie bardzo mocno osadzone właśnie w tym wirtualnym świecie i również właśnie wtedy o dziwo, nie umieściłem na początku książek statystyk, natomiast umieściłem hejterskie komentarze internautów. Na początku każdego rozdziału właśnie pojawiały się jedno zdanie, czasem dwa zdania, takie bardzo kąśliwe, jadowite wypowiedzi, które nadawały jakby ten mroczny ton kolejnym rozdziałom. I tak to przypadło do gustu moim czytelnikom, że postanowiłem jakby, wiesz, płynąć jakby z tą ideą i w każdych kolejnych książkach poruszałem jakieś ważne, ale też bliskie mi tematy społeczne. Chociażby właśnie w tej serii Liceum Freuda, do której przynależy najnowsza książka, mówimy tutaj właśnie głównie o problemach młodych osób, chociażby problemach w relacji rodzic-dziecko, czy właśnie przemocy szkolnej, rówieśniczej, czy depresjach, czy różnych problemach z odżywianiem, zaburzeniach odżywiania wśród młodych osób i wielu, wielu innych problemach, także właśnie homofobii, braku akceptacji, tolerancji, niskiej pewności siebie. Tych tematów przez całą tę serię przemyka cała masa. I właściwie w każdej mojej książce poruszam jakiś ważny temat, tylko właśnie cały czas poruszam te kwestie autentyczności, bo mi bardzo zależy na tym, żeby jednak pisać o czymś, w czym mniej lub bardziej jestem kompetentny. Nie chcę poruszać tematów, których nie znam, ponieważ obawiam się, że wtedy moi czytelnicy, którzy już bardzo dobrze mnie znają, natychmiast
wyczują fałsz.
Wyczują od razu fałsz, wyczują może jakiś skok, wiesz, na jakiś popularny obecnie temat, także trzymam się bardzo kurczowo właśnie tego, żeby po prostu być sobą i pisać o tym, co jest dla mnie ważne.
No właśnie i tutaj pierwszy rozdział, a tutaj taka bijąca po oczach statystyka, 41% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 57% ze strony rówieśników, tak wynika z raportu Dzieci się liczą, opublikowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Te dane, które ty przytaczasz przed każdym rozdziałem, te dane, które umieszczasz w grafikach na swoim Facebooku, one zawsze pochodzą z wiarygodnych, rzetelnych raportów przygotowanych przez fundację. Różnego rodzaju organizacje pozarządowe najczęściej, bo to one zajmują się problemami, prawdziwymi problemami w Polsce. No niestety tak mamy od lat, że rzeczy, których nie widać, nie są głośne medialne, nie są istotne dla naszych rządzących. Tak to wygląda. Wiem, coś o tym robiłam w tym kawałku polityczno-newsowym. O ile nie chcę powiedzieć, że nie zaskakuje mnie, ale dopuszczam gdzieś taką myśl, że 57% młodych ludzi doświadcza hejtu i przemocy ze strony rówieśników, o tyle ta informacja o tym, że 41% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, jest absolutnie przerażająca. I wiem, że ty też dostajesz dużo wiadomości od młodych ludzi, od swoich czytelników na ten temat.
Tak, właśnie na początku zaznaczę, że tak jak wspomniałaś, te wszystkie dane statystyczne, które umieszczam w swoich książkach, są absolutnie prawdziwe, ponieważ właśnie opieram je o właśnie piszę o nich właśnie w oparciu o te oficjalne raporty, tak? Także właśnie gdyby ktoś miał jakieś pytania odnośnie tych wszystkich statystyk, to ja zawsze mogę podesłać konkretne linki, czy naprowadzić na właśnie konkretne raporty. I jeszcze chciałbym zaznaczyć, że wiesz, prawda jest taka, że jeśli chodzi o te statystyki, to mi się wydaje, że one i tak są wszystkie zaniżone, ponieważ bardzo wiele młodych osób zwyczajnie boi się mówić, wiesz, mówić o swoich jakichś różnych dramatach, czy trudnej sytuacji rodzinnej, czy trudnej sytuacji w szkole. I wiesz, nawet właśnie jeszcze odwołując się, zanim odpowiem na twoje pytania, odwołując się chociażby do jednej ze statystyk wspomnianych w książce odnośnie tych liczby telefonów czy wiadomości od młodych osób na linię zaufania, prawda, bodajże 116, 122, możliwe, że przekręciłem, na końcu książki znajdują się wszystkie podane numery telefonu, gdyby ktoś był zainteresowany. Przecież wiesz, bardzo wiele osób po prostu boi się zadzwonić, czy nawet nie wie, że taka linia istnieje. Także możemy sobie tylko wyobrazić, jaka jest prawdziwa skala danego problemu. Natomiast właśnie jeszcze odnośnie przemocy stosowanej przez rodziców wobec swoich dzieci, teoretycznie według z tych raportów, czy też z jednej konkretnej statystyki wynika, że sytuacja się poprawia, ponieważ znacznie większa liczba dorosłych uważa, że przemoc w stosunku do dzieci jest niewłaściwa. W porównaniu do...
To są deklaracje, prawda?
Tak, natomiast wiesz, cała reszta wygląda bardzo źle i z roku na rok problem przemocy właśnie, czy to domowej, czy rówieśniczej, jest coraz bardziej się nasila. I wiesz, tyle się gdzieś tam widzi w telewizji tych różnych reportaży, czy to rozmów w telewizjach śniadaniowych na temat właśnie przemocy wobec dzieci, czy przemocy w szkole, tyle różnych akcji jest prowadzonych, a prawda jest taka, że właśnie te wszystkie oficjalne statystyki pokazują, że jest tylko gorzej. Z roku na rok jest odsetek prób samobójczych wśród młodych osób wzrósł o 130%. Także to jest
w ciągu 7 lat, tak, to też jest jedna z informacji ze statystyk, które podajesz, ale też liczba niebieskich kart, w których jakby tą ofiarą jest osoba małoletnia, to jest statystyka z twojej książki za 2021 rok, 11 tysięcy niebieskich kart. No, dobrze, że jest instytucja niebieskiej karty, ale ona też nie jest doskonała, bo bardzo często one są wycofywane, jakby jest rezygnacja, szczególnie czytałam kiedyś takie statystyki i rozmowy na temat tego, że kobiety, matki bardzo często wycofują się z tej niebieskiej karty, bo po jej założeniu mają jeszcze gorsze piekło w domu. Jakby jest ta niebieska karta, ale one są w domu, tak? I potrafią się wycofać, ale no tak jak mówisz, dużo się mówi, a tej przemocy z roku na rok przybywa. Myślę, że powodów jest bardzo, bardzo dużo. To też o tym dużo się mówiło w czasie pandemii, że wszystkie te dzieciaki zostały ze swoimi oprawcami w domu, kiedy nie chodziły do szkoły, tak? Wtedy też media się bardzo... Media, no tak rzucam kamyczek do tego dziennikarskiego ogródka, że wtedy wszyscy się zajmowali i pochylali nad tym stanem psychicznym. Pandemia się skończyła. Zajmujemy się czym innym teraz, jako media. Mówię o tych tradycyjnych... Ty robisz, co możesz, ja robię, co mogę, ale to nie są, wiesz, tradycyjne media, ale zajmujemy się absolutnie już innymi rzeczami, a te dramaty się rozgrywają dalej, i tak jak mówisz,
coraz... No tak, wiesz, wróciliśmy do codzienności, życie toczy się dalej, ludzie wracają do pracy, do biur, zaczynają wychodzić z domów, a te szkody, które zostały wyrządzone w trakcie pandemii, w trakcie właśnie siedzenia w czterech ścianach z... czy to agresywnymi rodzicami, czy to właśnie agresywnym rodzeństwem, czy właśnie z samym sobą i swoimi różnymi dramatami i poczuciem samotności, to wszystko się jakby odbija i wiesz, i ciężko jest takim młodym osobom sobie z tym poradzić w pojedynkę, a niestety właśnie bardzo wiele młodych osób czuję, że nie ma się do kogo zwrócić i właśnie chyba na sam koniec książki, zaraz sobie zerknę, umieściłem taką statystykę, że chyba 7% młodych osób, w ogóle 7% dzieci twierdzi, że nie ma koło siebie żadnej zaufanej osoby, nie ma po prostu nikogo, komu nawet mogliby się zwierzyć ze swoich problemów. Mi się wydaje, że jednak ten odsetek jest dużo wyższy, bo pamiętam te wszystkie wiadomości, które mi wysyłali moi czytelnicy na moim profilu właśnie ze zwierzeniami. I to był jeden właśnie z najczęściej pojawiających się problemów, to poczucie takiej druzgocącej samotności, świadomość, że przeświadczenie, że może te osoby muszą szukać pomocy w internecie u kompletnie obcych ludzi, ponieważ w domu nie mogą zupełnie z nikim porozmawiać. I pamiętam właśnie, to właściwie ta historia była, pchnęła mnie do w ogóle napisania pierwszej książki. Pamiętam właśnie, że byłem na wakacjach z moją rodziną, z mamą, z siostrą i z bratem, bodajże w Grecji. Spacerowałem sobie wieczorem wzdłuż plaży i otrzymałem powiadomienie o przychodzącej wiadomości od jednej z czytelniczek mojego profilu. I właśnie ta dziewczyna pisała mi wtedy, że jeżeli czytam tę wiadomość, to prawdopodobnie ona już nie żyje, że popełniła samobójstwo. I całe szczęście była wtedy jeszcze online, miałem możliwość porozmawiania z nią, wymieniliśmy sporo wiadomości i spytałem ją, co tak naprawdę się dzieje, dlaczego tak zdecydowała się na tak, wiesz, dlaczego w ogóle w jej głowie zaczęły kiełkować tak negatywne myśli, mroczne. No i właśnie pamiętam, że ona jako pierwszy problem, który nie dawał jej spokoju, podała właśnie to poczucie samotności i brak zrozumienia ze strony rodziców. Nie miała kompletnie nikogo, z kim mogłaby porozmawiać o swoich problemach, a miała ich całkiem sporo.
To ta przepaść pokoleniowa, która jest i chyba niestety zawsze będzie, czyli chociaż dużo też się zmienia, jakby mam takie wrażenie, że teraz no, wielu rodziców już nie chce, żeby ich dzieci powtórzyły ich los, ale no, to są takie złote rady ze strony dorosłych i ignorowanie przez dorosłych tych problemów dzieci, które no, z perspektywy życia dorosłej osoby może i nie są tak gigantyczne, czyli na przykład, wiesz, pierwsza miłość, tak, nieszczęśliwa, no bo tych miłości będzie w życiu bardzo dużo jeszcze. Ale w tym momencie dla tego młodego człowieka to jest koniec świata. I to jest to ignorowanie, prawda?
To prawda, natomiast wiesz, ja zawsze powtarzam, że emocje w danym okresie życia są dla każdego uniwersalne. Mam tu na myśli to, że rodzice też kiedyś byli nastolatkami i przeżywali dokładnie to samo. I to nie ma znaczenia, czy mówimy o obecnych czasach, czy o czymś, co miało miejsce 20, 30, 40 lat temu. Pewne emocje przynależą do człowieka i są uniwersalne dla wszystkich pokoleń. Właśnie tutaj mówimy o pierwszych miłościach, zawodach właśnie miłosnych, dojrzewaniu, burzy hormonalnej, nieporozumieniach właśnie z rodzicami, z rówieśnikami. To wszystko będą też przeżywały kolejne, przyszłe pokolenia. Także wiesz, rodzice zdają się zapominać o tym, że ich dzieci... że oni sami też kiedyś byli dziećmi i to, że ich dzieci nie muszą, wiesz, jakby wznosić się na jakiś wyższy poziom jakby bycia, wiesz, dojrzałości, tak? Ponieważ one jeszcze będą miały na to czas, kiedy będą w wieku swoich rodziców. I właśnie najbardziej niezrozumiałe dla mnie są właśnie te twierdzenia osób dorosłych odnośnie tego, że, wiesz, że kiedyś dorosłym było dużo łatwiej, i że jako, to znaczy kiedy 20 lat temu oni byli w wieku swoich dzieci, to mieli dużo więcej obowiązków, więcej różnych problemów i jakoś, wiesz, umieli wszystko pogodzić, a dzisiaj dzieci są leniwe, dzieci są roszczeniowe, dzieci robią problemy z niczego i nic im się nie chce robić i tylko najchętniej to, wiesz, braliby od swoich rodziców wszystko, a sami nic od siebie nie dawali. A ja zawsze wtedy powtarzam, że dla współczesnych nastolatków liczy się to, co jest tu i teraz, czyli w 2023 roku. Dla nich nie ma znaczenia to, jak wyglądał świat, wyglądała Polska kilkadziesiąt lat temu, tak? Ponieważ no, oni wtedy nie żyli i nie muszą tego wiedzieć. Liczy się tylko to, co tu i teraz. I młodzi po prostu funkcjonują w takich, a nie innych czasach i jakby ich wrażliwość, ich różne sfera emocjonalna jest dostosowana do współczesnych czasów i rodzice niestety zdają się tego nie rozumieć i cały czas właśnie porównują współczesność do tych, wiesz, swoich młodzieńczych lat, co jest błędem. Myślę, że najlepsze, co mogliby zrobić rodzice dla swojego dziecka, które jak podejrzewają, może zmagać się z jakimiś różnymi trudnościami emocjonalnymi, to po prostu okazać mu więcej zainteresowania, wysłuchiwać go, jakoś postarać się zachęcić dziecko do właśnie do zwierzeń, tak? Ponieważ wbrew pozorom młode osoby bardzo chcą rozmawiać o swoich różnych przeżyciach, tylko że nie mają za bardzo z kim, albo nie czują, że jeżeli pozwolą sobie na szczerość względem swoich rodziców, to że zostaną albo zrozumiani, albo właśnie, wiesz, potraktowani poważnie. Boją się, że właśnie tego nie będzie, dlatego bardzo często uciekają do internetu i też można właśnie, czy to na TikToku, czy na Instagramie, można zobaczyć często w opisach profili tych młodych osób właśnie wzmianki o tym, że ktoś ma depresję. Wiesz, młode osoby wcale się z tym nie kryją dzisiaj w sieci. One bardzo chętnie opowiadają o swoich różnych problemach emocjonalnych, co jest zaskakujące, bo w bezpośrednich rozmowach z rodzicami właściwie nic im nie mówią. I to jest ciekawe, bo później, wiesz, mamy takie zestawienie młodych osób, które piszą do mnie właśnie i żalą się na to, że czują się takie samotne w prawdziwym świecie, a później te młode osoby, gdy czasem, wiesz, podejrzę ich profil na Instagramie, czy właśnie, no głównie na Instagramie, to widzę w opisie profilu bardzo dużo właśnie różnych odniesień do sfery emocjonalnej. Takie osoby nie kryją się z depresją, nie kryją się z myślami samobójczymi, wprost o tym mówią, wręcz krzyczą o tym. I ten paradoks mnie bardzo właśnie w pewnym stopniu zdumiewa, może też trochę fascynuje, jak ta rozbieżność mnie, wiesz, fascynuje, że to ten świat internetu może być tak inny od tego świata prawdziwego.
Ty masz dużą społeczność, ona jest taką, jeżeli na przykład potraktować ją jako grupę badawczą, bo ty też robiłeś różnego rodzaju ankiety i takie sondaże na swoim profilu facebookowym. No, jak 20 tysięcy ludzi weźmie udział, nawet jeżeli nie wszyscy członkowie twojej społeczności, członkowie grupy wzięliby udział w jakimkolwiek pytaniu, to ta odpowiedź jest już miarodajna i z tego rozumiem też, no, wysnuwasz takie wnioski o tej ogromnej samotności i niezrozumieniu młodych ludzi.
Tak, swego czasu prowadziłem właśnie takie duże ankiety wśród swoich czytelników, właśnie wśród czytelników profilu ze zwierzeniami. I to były ankiety składające się nawet z kilkudziesięciu pytań. To były takie bardzo proste pytania właśnie, czy czujesz się samotny, czy masz dobry kontakt z rodzicami, czy doświadczyłeś jakiejś formy przemocy w szkole. Właściwie to były najróżniejsze pytania. Przeprowadziłem chyba dwie takie bardzo duże ankiety. Właśnie też wiem, wielu czytelników prosi mnie o kolejną, ponieważ właśnie te osoby bardzo chcą udzielić się, wiesz, dać wyraz jakimś swoim różnym przemyśleniom. I pamiętam, że w jednej takiej ankiecie na najpopularniejsze pytania odpowiedzi udzieliło chyba nawet 50 tysięcy osób, także to jest bardzo szeroka już, wiesz, grupa badawcza. Natomiast, wiesz, oczywiście też ja nie mam możliwości sprawdzenia, w jakim wieku były te osoby, które głosowały w takich, wiesz, w takich badaniach. Także oczywiście to nie było badanie, które mogłoby być, wiesz, na jakichś różnych opracowaniach specjalistycznych.
Jasne.
Wiesz, przedstawiane jako potencjalny dowód, tak? Także to było badanie przeprowadzone przeze mnie wyłącznie, wiesz, na potrzeby mojej społeczności, aczkolwiek wiesz, też patrząc na statystyki odbiorców mojego profilu, no to widzę, że to są w zdecydowanej większości osoby młode, także no jednak, wiesz, ta wiarygodność w jakimś stopniu jest zachowana tego badania, także na pewno tego typu ankiety dały mi jakiś szerszy ogląd na to, jak wygląda kondycja emocjonalna, psychiczna współczesnej młodzieży. I też na pewno zainspirowało mnie to właśnie do kreacji bohaterów różnych moich książek właśnie, ponieważ też zależy mi na tym, żeby bohaterowie moich książek jak najbardziej odzwierciedlali też współczesną młodzież, ale też nie tylko.
Tytuł tej książki, najnowszej twojej książki, Już nikt mnie nie skrzywdzi, jest taki, wiesz, jak poczytałam twoją historię i posłuchałam wywiadów, to jakoś tak mi też pasuje do ciebie ten tytuł. Już nikt mnie nie skrzywdzi jest takim hasłem, o którym ja też sobie myślę jako osoba po kryzysach psychicznych i wydaje mi się, że to jest takie mocne postanowienie. Ja na przykład, tak jak patrzę na to hasło, już nikt mnie nie skrzywdzi, to jest takie mocne postanowienie dbania o siebie i nie pozwolenia na to, żeby ktokolwiek mnie skrzywdził. Jestem już dorosłą osobą i jako dorosła osoba, to ja muszę zadbać o to, żeby nikt mnie nie skrzywdził. No, dzieci nie mają takiej możliwości niestety. Co dla ciebie ten tytuł znaczy?
Wiesz, czasem bywa tak, że mam problem z wymyśleniem tytułu do książki, mimo że już mam całą fabułę w głowie. Właściwie to jest chyba najtrudniejszy dla mnie element tworzenia książek. Czasem jest tak, że już jeszcze zanim, wiesz, przystąpię do pisania, to tytuł od razu ze mną jest i mimo że potem wydawca, wiesz, ma jakieś sugestie, żeby może coś zmienić, to ja po prostu nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że ta książka mogłaby mieć inny tytuł. Czasem jest tak, że wydawca sugeruje, wiesz, na moją prośbę, robimy, wiesz, wszyscy burzę mózgów i wydawca po prostu wraca do mnie z potencjalnymi tytułami książek. Natomiast w przypadku tej książki ten tytuł od razu był w mojej głowie. Ja po prostu wiedziałam, że to musi być ten tytuł książki. Pomijając fakt, że lubię właśnie to słowo nie, które się pojawia w większości moich tytułów.
Tak.
I też pasuje właśnie do tej serii o liceum Freuda. Właśnie mówimy tu chociażby o książce Wszyscy muszą zginąć, tutaj występuje słowo wszyscy, to tutaj występuje słowo nikt. Także wiesz, takie przeciwieństwa. Także po prostu ten tytuł od początku do końca mi pasował. No i faktycznie bardzo odnosi się do fabuły tej książki. Moim zdaniem idealnie do niej pasuje. To jest taka zapowiedź właśnie, wiesz, tego, co czytelnik już od pierwszej strony właściwie znajdzie, tak. Ponieważ mówimy tutaj o potwornej awanturze rodzinnej zakończonej tragedią, tak? Główny bohater zostaje nakryty przez służby ratunkowe w sytuacji wręcz katastrofalnej. Siedzi na podłodze z obojętną miną, obok niego zakrwawione ciała najbliższych członków rodziny, nóż, także wiesz, nie wiadomo tak naprawdę, co się stało, dlaczego to zrobił i przez kolejne karty powieści po prostu czytelnik powoli poznaje jego historię. No i też no nie da się ukryć od samego początku, czuć właśnie, że bohater po prostu w pewnym momencie chyba miał już dość, tak? Ta miarka się przebrała, ten ogrom tragedii, który na niego spadł, był już po prostu nie do zniesienia po tylu latach, wiesz, mordęgi właśnie z agresywnym ojcem czy z toksycznymi rówieśnikami w szkole. Każdemu mogłyby puścić nerwy. I niestety, wiesz, w wielu przypadkach kończy się to właśnie tak, jak tu chociażby odnoszą się do statystyk, kończy się to niestety próbami samobójczymi, z których część, no jakby, wiesz, kończy się też śmiercią, prawda? Bo ponieważ młode osoby no, nie są w stanie już wytrzymać tego wszystkiego. Nie wszyscy są tak, wiesz, wytrwali w tym cierpieniu, jak bohater mojej książki, który wiesz, no jednak, no co prawda na samym początku książki on podejmuje próbę samobójczą, kiedy już wiesz, zostaje zatrzymany, ale właśnie przez te wszystkie wcześniejsze lata po prostu zaciskał zęby i starał się jakoś to przetrwać. No nie można oczekiwać od każdej młodej osoby, że że będzie w stanie postąpić podobnie.
Wiesz co, ja zawsze czytam książki wieczorem, przed snem, ale wiedziałam, że to nie jest książka przed snem dla mnie, bo mi się potem śnią takie rzeczy, nie? Chociaż nie wiem, bo to też mam czasem wrażenie, że to jest głupota jednak, że ja czytam książki przed snem, bo i tak mi się śnią rzeczy, ale stwierdziłam, że dobra, może twojej książki jednak nie będę czytała przed snem, bo byłam świadoma tego, że mi się to przyśni. Czytałam ją w ciągu dnia, odkładałam i musiałam sobie pooddychać, wiesz, bo bohater zaciska zęby, a ja zaciskałam zęby z takiego przytłoczenia, takimi bardzo mocnymi, dokładnymi opisami i tymi dialogami z tego koszmaru rodzinnego, które opisałeś, z tego alkoholowego domu, z tych próśb skierowanych do matki, żeby coś zrobiła, z tego potwornego podejścia ojca. To było, no te słowa, te dialogi, no one powodują gęsią skórkę, są bardzo, bardzo mocne. Ja nie wiem, czy to jest książka na 3 godzinki do samolotu. No. Może dlatego, że wiesz, że ona akurat właśnie dotyczy czegoś tak, mam wrażenie, że tak polskiego, wiesz, jak alkoholowy, przemocowy dom.
No tak, zgadzam się z tobą. To generalnie, tak jak na samym początku też wspomniałaś, ja zresztą o tym wspominałem, że ta książka najbardziej mnie przeciągała emocjonalnie. Ze wszystkich moich książek tę zdecydowanie najtrudniej mi się pisało i też bardzo potem, chyba z 2 czy 3 tygodnie w ogóle odchorowywałem tę książkę. Także cieszyłem się strasznie, że to już jest koniec, że udało mi się tę historię doprowadzić do końca. I też, no może nie jest, wiesz, to idealna książka na plażę, tak, ale wiesz, seria o liceum Freuda zawsze tomy mają swoją premierę latem, a jako, że to jest 5. tom tej serii, no to nie mogło też być inaczej, po prostu ze względu na jakieś moje poczucie estetyki chciałem utrzymać tę prawidłowość.
Ja nie wiem, czy jest dobra pora roku, słuchaj,
natomiast takie historie. Reakcje moich czytelników są bardzo pozytywne na tę książkę. Pojawiają się też głosy, że w ogóle to jest najlepsza moja książka, co dla mnie jest też dużym wyróżnieniem, jako że właśnie to już jest, nie wiem, 20 czy 20 któraś książka.
24, chciałam ci powiedzieć.
Nie mam zielonego pojęcia już, ale to też pokazuje, wiesz, dla mnie jako autora to jest też dowód na to, że może nie stoję w miejscu, tak, tylko oczywiście zdarzają się jakieś potknięcia, wiadomo, jak każdemu, nie zawsze można utrzymać jakiś jeden poziom, ale skoro po tylu książkach ktoś stwierdza, że ta jest moją najlepszą, to znaczy, że ja jako autor mimo wszystko robię jakiś progres, prawda? Także to mnie bardzo cieszy. Natomiast wiesz, te emocje obecne w tej książce mi też nie są obce, ponieważ wielokrotnie wspominałem o tym, że byłem też ofiarą właśnie przemocy rówieśniczej, właśnie no szkoła, gimnazjum było dla mnie traumatycznym doświadczeniem. Natomiast wydaje mi się, że byłoby może mniej traumatycznym, gdybym ja po prostu z tej szkoły nie wracał do jeszcze bardziej toksycznego domu. I moja relacja z ojcem, z którym już od wielu lat nie rozmawiam, była zawsze bardzo ciężka i też staram się o tym generalnie nie mówić, żeby wiesz, no nie oczerniać tego człowieka, ale no to...
Jak... Nie utrzymujecie teraz relacji, prawda? Ty tylko utrzymujesz z mamą relację.
Tak, natomiast wiesz, sytuacja wygląda tak, że no od mniej więcej 1,5 roku nie byłem już tam w domu rodzinnym swojej miejscowości. Powiedziałem mojej mamie wprost po prostu, że no, że ze względu na tego człowieka nie chcę tam przyjeżdżać, nie chcę sobie, wiesz, psuć nerwów. To już nie jest ten moment w moim życiu, kiedy ja muszę obcować z tym człowiekiem. Ja musiałem z nim obcować mniej więcej do 20 roku życia, kiedy on mnie utrzymywał, kiedy ja, wiesz, jeździłem do liceum. No nie miałem wtedy innego wyjścia, ten człowiek był obecny w moim życiu. Natomiast w tej chwili w wyniku całej tej toksyny, którą przez te wszystkie lata wylewał na mnie, na naszą rodzinę, w wyniku też bardzo toksycznych zachowań członków jego rodziny, tak? Ponieważ to cała ta grupa ludzi bardzo działała bardzo przez wiele lat na niekorzyść, wiesz, nas, naszej rodziny. Ja po prostu podjąłem decyzję o całkowitym odcięciu się od tych ludzi. I wiesz, i staram się nie uciekać od tych wszystkich negatywnych emocji, które, wiesz, gdzieś tam przez lata odczuwałem z powodu tych osób. Tak jak właśnie jakiś czas temu rozmawiałem z zaprzyjaźnioną pisarką, ona też właśnie w przeszłości była właśnie ofiarą różnego znęcania się psychicznego, głównie znęcania się psychicznego. Powiedziała mi bardzo ważne słowa, które właśnie do tej pory też ze mną są i też przyświecały mi trochę przy pisaniu tej książki. Pamiętam, że powiedziała mi: Marcel, bardzo dobrze, że ty tak często poruszasz ten temat, bo ludziom wydaje się, że gdy dorastamy, to możemy po prostu, wiesz, strzepać to z ramienia, powiedzieć, wiesz, zapomnieć o tym wszystkim i ruszyć naprzód. A prawda jest taka, że wiesz, to jest kobieta po 40. Prawda jest taka, że ona sama przyznała, że to dalej wszystko w niej siedzi. Oczywiście my już umiemy panować nad swoją przeszłością. Jesteśmy, wiesz, dorosłymi ludźmi, którzy już są bardziej świadomi siebie, tak jak wspominałem. Natomiast ja też uważam, że to, jakimi jesteśmy dorosłymi, to jest wynik tego, jakie mieliśmy dzieciństwo. I ja też nie chcę uciekać od tej swojej przeszłości, bo ona mnie ukształtowała. Tak sobie myślę, że gdyby nie to wszystko, to może nie byłoby mnie, Marcela Mossa, nie byłoby tych wszystkich książek, nie byłoby 500 000 sprzedanych książek, wiesz, i tych wielu różnych wzruszających spotkań autorskich, rozmów z czytelnikami, tego wszystkiego by nie było. Także ja od tego nie chcę uciekać, natomiast z racji tego, że mi przybywa czytelników, a w większości są to osoby bardzo młode, czy też nastoletnie, i te osoby też zmagają się z takimi problemami, no to ja po prostu ten temat w cudzysłowie wałkuję, tak? Ponieważ to nie jest tak, że ja napiszę książkę na ten temat i w ogóle zapomnę o tym, bo już o tym wspominałem i nie ma, wiesz, czas się skupić na czymś innym. Ten temat nie znika. I statystyki pokazują, że z roku na rok jest jeszcze coraz gorzej, tak? Także trzeba o tym mówić w kółko, w kółko, w kółko. Oczywiście, wiesz, dawkować to sobie, żeby też nie torturować się tą swoją przeszłością, bo wiesz, to nie jest tak, że ja żyję tą przeszłością, bo w przypadku, wiesz, rozmów dotyczących tej książki może to tak wynikać, że ja, nie wiem, obsesyjnie trzymam się, wiesz, tych traum z przeszłości i o niczym innym nie mówię. Też parę osób z mojego otoczenia właśnie przed premierą tej książki powiedziało mi, że Marcel, weźcie daj ty już spokój, przestań ciągle się nad sobą użalać, weź zajmij się czymś pożytecznym, pozytywnym, a nie tylko ciągle opowiadasz o tym, jaki ty biedny, pokrzywdzony. Ja mam szczęśliwe życie, moje życie prywatne jest bardzo udane, mam mnóstwo przyjaciół, jestem, wiesz, można powiedzieć, trochę duszą towarzystwa. Uwielbiam podróżować, spacerować, chodzić do kina, grać w tenisa. Robię mnóstwo innych rzeczy i to nie jest tak, że ja się trzymam kurczowo tej przeszłości. Natomiast w przypadku właśnie takich wydarzeń, jak chociażby premiera tej książki, wykorzystuję tę okazję, żeby po raz kolejny poruszyć ten temat, żeby, wiesz, wyczulić młode osoby, ale też rodziców, na punkcie tego, by, wiesz, bardziej, szczególnie rodzice, bardziej zwracali uwagę na swoje dzieci, na to, czy może jednak nie zmagają się z jakimiś problemami, ponieważ, wiesz, ja nawet ze swojego otoczenia znam chłopaka, który był zwyczajną osobą. Wszyscy go lubili, nigdy nikomu nie wadził, nie miał zupełnie, na pierwszy rzut oka nie miał w ogóle żadnych problemów, miał fajną rodzinę, której ja mu zawsze zazdrościłem. Ponieważ właśnie, wiesz, kochający się rodzice, zero jakiejś agresji, kłótni w domu, to było mi coś kompletnie obcego. I ten chłopak pewnego dnia skoczył z wieżowca i popełnił samobójstwo, zginął na miejscu. Nie wiadomo tak naprawdę chyba do dziś, dlaczego to zrobił. Także jeżeli chociaż jedną osobę uda się uratować przed tak dramatycznym krokiem, to myślę, że to już samo w sobie jest sukcesem.
Jak ci się to udało od chłopaka, który wychował się w dysfunkcyjnym, toksycznym domu, który doświadczył ogromnej przemocy ze strony rówieśników w gimnazjum, no do Marcela dziś, który ma plany, który jest duszą towarzystwa, który jest uśmiechnięty, którego ciężko złapać?
Wiesz co, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, bo to wszystko, co zrobił mi ojciec, co zrobili jego bliscy, co zrobili mi rówieśnicy, całe to szambo, potworne, cuchnące szambo, które się na mnie przez lata wylewało, Wydaje mi się, że to by złamało niejedną osobę. Tym bardziej, że wiesz, ja byłem. Mój największy problem polegał na tym, że ja byłem właśnie bardzo takim wrażliwym chłopakiem, który nie umiał się postawić, bał się postawić, nie miał w sobie na tyle siły, wiesz, żeby zawalczyć o siebie. A to też wynikało z tego, że ja byłem po prostu tak młody jeszcze wtedy, tak zakompleksiony, co też właśnie było zasługą głównie mojego ojca, który uwielbiał te swoje, wiesz, komentarze kąśliwe prawić pod z byle jakiego powodu, żeby tylko siebie podbudować. Ja zostałem po prostu wzięty z zaskoczenia wtedy. To wszystko wydarzyło się zbyt szybko. Ja wtedy byłem jeszcze za młody, nie byłem gotowy, wiesz, nie byłem odpowiednio zbudowany, ukształtowany jako człowiek, żeby jakoś zawalczyć wtedy o siebie. Zawsze byłem bardzo wdzięczny mojej mamie, która, wiesz, mimo też ogromnych trudności, jakie musiała stawiać czoła, tak, ze strony ojca, jego rodziny, walczyła jakoś o nas, i to właściwie to też dzięki niej ja w ogóle, wiesz, uciekłem stamtąd, bo to ona, można powiedzieć, dosłownie wypchnęła mnie na studia do innego, do dużego miasta. Chociaż pamiętam, że bardzo właśnie druga strona się temu sprzeciwiała. Chcieli kurczowo utrzymać mnie tam w tej małej miejscowości, żeby, wiesz, mieć mnie przy sobie, żeby może jakoś po prostu zagarnąć mnie. I wtedy moja mama walczyła dzielnie o to, żeby mnie wypchnąć, wiesz, do innego miasta. Udało się to. I prawda jest taka, że ja dopiero właśnie wtedy w wieku 20 lat po raz pierwszy odetchnąłem. I mimo, wiesz, to był jeszcze... To zajęło mi kilka ładnych lat, to całkowite jakby dojście do siebie. To trwało, bo to, wiesz, ja dopiero wtedy w wieku 20 lat ja wyszedłem z tego szoku, z tej traumy, a dopiero później, wiesz, przez kolejne lata nadal rzadziej, co prawda rzadziej, ale jednak obcowałem z moim ojcem. Musiałem jeździć na te rodzinne święta, które były katastrofą. To musiałem dalej mierzyć się z tą, wiesz, jego agresją, opryskliwością, taką toksycznością potworną, taką typowo polską, właśnie tak jak zauważyłaś w odniesieniu do książki, taką typowo polską, zaściankową toksycznością, też ogromnymi kompleksami tego człowieka. I dopiero w momencie, kiedy, wiesz, ja podjąłem decyzję o całkowitym odcięciu się od tej osoby, to było właśnie mniej więcej 6-7 lat temu, powoli zacząłem już tak, wiesz, oddychać takim świeżym powietrzem, i jakoś, wiesz, układać sobie to życie w głowie, tak?
A ty byłeś w terapii? Korzystałeś z jakiejś terapii, czy samemu udało ci się to poukładać?
Wiesz co, swego czasu bardzo krótko chodziłem na terapię do psychologa, natomiast ten psycholog wtedy nie do końca umiał mi pomóc. No, trafiłem chyba na złego specjalistę, ponieważ stwierdził, że ja nie wymagam aż tak kompleksowej pomocy, co uważam dzisiaj za absurd. Ja po prostu, wydaje mi się, że zawsze byłem taką osobą, która bez względu na to, jak właśnie ile tych wszystkich pomyj na nią wylewano, zawsze jakoś akceptowała siebie, lubiła siebie, doceniała siebie i wiedziałem, że na wiele mnie stać. Już jako nastolatek tak po cichu marzyłem, żeby pewnego dnia właśnie chociaż jedną książkę postawić na półce w jakiejś księgarni. Nie sądziłem, że to pewnego dnia się wydarzy i że to, wiesz, osiągnie całkiem przyzwoity poziom. Ale też jeszcze jako ten właśnie gnębiony gimnazjalista czy licealista przeżywający, akurat okres liceum był dla mnie mniej, wiesz, bolesny. Natomiast przeżywałem wtedy ogromną presję związaną z nauką i te też ogromne też naciski ze strony rodziców. To źle na mnie wpływało. Uważam, że brakowało tego spokoju, brakowało tego takiej większej równowagi emocjonalnej, wiesz, jakiegoś większego wsparcia. Ja ciągle czułem jakąś taką presję ze strony mojego ojca, ze strony, wiesz, całego świata. I to nigdy nie pomagało, brakowało mi tego spokoju, ale wiesz, ja zaciskałem te zęby jak tylko mogłem. Właściwie do dziś budzę się z zaciśniętymi zębami, to jest chyba pozostałością jednak po tamtych wszystkich latach. No niestety, tak już jest. zaciskałem te zęby i tłumaczyłem sobie, że ja muszę to przeczekać, że właściwie nie mam innego wyjścia. Mogę albo ze sobą skończyć, bo takie myśli też miałem jako nastolatek, mogę albo ze sobą skończyć, ale wtedy wyrządziłbym po prostu krzywdę osobom, które na to nie zasługują, czyli mojemu rodzeństwu, mojej mamie, tak? Albo po prostu muszę jakoś przeczekać, wytrwać do tej dorosłości i postarać się wziąć sprawy w swoje ręce. Także no, na pewno dzisiaj moja mama obrywa rykoszetem za to, że wiesz, tak rzadko przyjeżdżam w rodzinne strony, ale no niestety ona wie, jaka jest sytuacja, rozumie to. Także no jest jak jest i wszyscy musieli się jakoś do tego dostosować.
A ty w gimnazjum byłeś nie lubiany. Co było z tobą nie tak? Że wiesz, że upatrzyli sobie ciebie za cel. Nie wiem, byłeś biedny, gorzej ubrany. Co było z tobą nie tak? Jaki jest, wiesz, powód, dla którego jakaś grupa ludzi rówieśnicza bierze sobie kogoś za cel hejtu albo nawet przemocy? Jak do tego doszło?
Wiesz co, to była chyba kumulacja najróżniejszych powodów. Te konkretne osoby, no na pewno nikt się nie zdziwi, jeżeli powiem, że to była grupa takich najsłabszych uczniów, tak? W mojej klasie, w równoległej klasie, to były też osoby z mniejszych wiosek, przyjezdne do tej mojej większej wioski, w której znajdowała się szkoła. I żeby było śmieszniej, to byli wychowankowie mojej mamy. I ona uwielbiała te dzieciaki, ona latami, wiesz, ona troszczyła się o nich. Moja mama jest bardzo dobrą nauczycielką, zawsze bardzo sumiennie, wiesz, przykładała się do swojej pracy i zawsze jej zależało na tych wychowankach, więc kiedy dowiedziałam się, że ja będę chodził do gimnazjum właśnie z tymi dziećmi, poczułem taki wewnętrzny spokój, bo wiesz, no bo jakby osoby, które były pupilkami mojej mamy, nie mogą mi zrobić krzywdy. I bardzo szybko życie to zweryfikowało. Te osoby natychmiast mnie sobie wzięły za cel. Wiesz, powody były przeróżne. Chociażby to, że byłem dobrym uczniem. Ja zawsze, wiesz, nie miałem nigdy problemów z nauką. Byłem takim grzecznym, sumiennym chłopakiem, który nikomu nie wadził, wiesz, przykładał się. Może nie byłem specjalnie kujonem, właściwie to w ogóle nie byłem kujonem, bo nie lubiłem uczyć się niczego na pamięć. Miałem zwyczajną taką zdolność, wiesz, przyswajania wiedzy. No i co tu więcej? No byłem właśnie łatwym celem ze względu na to, że nie umiałem się postawić, bo gdzieś ta moja samoocena właśnie, wiesz, z powodu tych, no głównie mojego ojca, no nie będę już, wiesz, ukrywał tego, z jego powodu ta moja samoocena była, szorowała doły, tak? Więc ja już właściwie z pozycji wyjściowej byłem tym, w moim mniemaniu, byłem tym gorszym, słabszym, tym, który musi wracać ze szkoły przez błotniste pola, bo nie może chodzić razem z innymi ludźmi chodnikiem normalnie, jak zwykły człowiek. Więc ja już wtedy taki byłem taki już na początku szkoły, gimnazjum, byłem tym skulonym chłopcem, który przepraszał za to, że żyje. Wiadomo, że dla takiego zbuntowanego gimnazjalisty, wiesz, który tylko chce się wyżyć na innych, no byłem idealnym celem, tak? Także.
Ale ktoś to widział, ktoś o tym wiedział i nic nie robił, czy ty po prostu cierpiałeś w ciszy?
Cierpiałem w ciszy, wiesz, i to było też o tyle ironiczne, że w oczach również mojej rodziny ja uchodziłem za dziwaka, ponieważ spędzałem całe dnie w swoim pokoju, nawet w wakacje. Przesiadywałem po prostu całymi dniami w swoim pokoju, zajadałem się słodyczami, które pomagały mi krótkotrwale, wiesz, wyzbyć się stresu, negatywnych emocji. W efekcie przybierałem na wadze, co też później było jakby przedmiotem kpin ze strony rówieśników. Wiesz, to było takie błędne koło i nie rozmawiałem o tym z nikim z mojej rodziny. Wiesz, dzisiaj mi bliscy mówią, że Marcel, dlaczego ty z nami nie rozmawiałeś? My o niczym nie wiedzieliśmy. A z kim miałem rozmawiać, jeżeli ja na każdym kroku byłem przez mojego ojca, wiesz, wyśmiewany, wyszycany, wyzywany od najgorszych. Na każdym kroku podburzał moje poczucie własnej wartości. Moja mama była za bardzo zajęta po prostu no, odpieraniem ataków tego człowieka. Nie mogła, nie winię jej o to, że wiesz, nie widziała różnych moich problemów, ponieważ ona zwyczajnie też była chyba nawet największą ofiarą tego człowieka. Więc ja byłem pozostawiony właściwie sam sobie. I ze wszystkich stron słyszałem, że coś jest ze mną nie tak, że jestem no, dziwakiem, kosmitą. Tak mnie nazywał ojciec, tak mnie nazywała rodzina ojca. Byłem tym kosmitą, który siedział w domu, który nie miał przyjaciół, spędzał całe dnie przed komputerem i tylko jadł słodycze, a nikt nie rozumiał tego, że ja zwyczajnie bałem się wyjść z domu. I nawet przez ostatnie lata, ja właściwie do dziś, choć już tam nie jeżdżę w tamte strony, ale ilekroć odwiedzałem właśnie moją mamę w rodzinnym domu, ja w zależności od tego, ile czasu tam spędzałem, ja nie wychodziłem z tego domu. Chyba że ktoś mnie gdzieś zawiózł samochodem, ale nie pamiętam, kiedy ostatnio w spokoju przeszedłem się chodnikiem tam po tej miejscowości, chyba z kilkanaście lat temu, jeszcze jako gimnazjalista albo nawet młodszy chłopak. Także widzisz, to zawsze zostanie w człowieku.
Bo to w ciele jest, nie? W sensie to się
po prostu ta ogromna taka niechęć do tego miejsca, wiesz, to jakby to wszystko, co się wydarzyło, to przekreśliło w moich oczach tamto miejsce. Więc no, nie chcę już tam wracać i nie czuję też nawet potrzeby, wiesz, przechadzania się chodnikiem tam. Ja już to zostawiłem, wiesz, jakby za sobą. Moje życie jest tutaj w Warszawie, tutaj czuję się swobodnie, wiesz, w dużym mieście, nikt nigdy nikogo nie ocenia. Właściwie czuję się tu bardzo swobodnie, mimo że, wiesz, właśnie jestem otoczony ze wszystkich stron ludźmi. Wtedy jako nastolatek, paradoksalnie, najchętniej to bym w ogóle był całkowicie sam, bo bałem się w ogóle spojrzeń ludzi, wiesz, bałem się tych oceniających spojrzeń, mimo że one nie były oceniające. Ja sobie wyobrażałem, wizualizowałem, że ludzie na mnie patrzą i myślą sobie, Boże, jaki nieudacznik, z tego dzieciaka nic nie będzie. Dzisiaj ja jestem duszą towarzystwa. I właśnie ostatnio podczas jednego z wywiadów prowadzący mnie spytał, czy jak to możliwe, że ten, wiesz, zamknięty w sobie introwertyk przeobraził się w takiego ekstrawertycznego, wiesz, króla towarzystwa. Ja tak sobie myślę, że ja zawsze po prostu byłem tym towarzyskim chłopakiem, tylko jako nastolatek nie miałem tej możliwości, wiesz, uzewnętrznienia siebie, pokazania ludziom,
jakie naprawdę. Czyli ty zamroziłeś się, żeby przetrwać, tak? Żeby uciec stamtąd, że tak, jakby tak, nie uwierzyłeś tak. Ojcu, że on ma rację, bo jak ci jest poddawanym takiej przemocy, no kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą. Tak. Jak jesteś poddawanym takiej przemocy, to w końcu zaczynasz wierzyć w to, że rzeczywiście jesteś słaby. Rozumiem, że w tobie cały czas było to przekonanie, że oni mnie nie rozumieją, jakby nie wiedzą, kim jestem i no i ja ucieknę, tak? I trzymałeś to w sobie, uciekłeś i zacząłeś żyć dopiero.
Myślę, że to wynika właśnie, też tak nieskromnie powiem, właśnie z mojej inteligencji po prostu. I z tego, że ja umiałem pewne rzeczy sobie racjonalizować. Oczywiście, że to bolało, wszystko to, co się działo, to bolało i prawdą jest, że ja wracałem ze szkoły tymi polami, tak? Gdzieś za krzakami, chowałem się, żeby tylko nikt mnie nie widział. Ale to nie wynikało. Gdy o tym dziś myślę, to nie wynikało z jakiegoś takiego mojego niskiego poczucia wartości, mimo że oczywiście wtedy ono było dużo niższe niż jest obecnie i zdarzały się momenty, że faktycznie czułem się gorszy od innych, więc w pewnym stopniu mój ojciec osiągnął sukces, bo udało mu się mi to wmówić, ale w takim szerszym kontekście, patrząc na całą, wiesz, na te wszystkie lata, wydaje mi się, że ja mimo wszystko, ja wiedziałem, że jestem coś warty i wiedziałem, że ja po prostu muszę przeczekać ten moment i chyba tak, chyba zamroziłem w sobie pewne, wiesz, pewną cząstkę swojej tożsamości i poczekałem na odpowiedni moment, żeby po prostu zacząć, wiesz, żyć normalnie, tak? Bo prawda jest taka, że gdyby tak nie było, gdybym ja faktycznie uwierzył w 100% w to, co wtedy o mnie mówiono, no to ja nie wiem, czy ja w tej chwili jeszcze bym w ogóle chodził po tym świecie. Może bym powiększył statystyki właśnie tych prób samobójczych, o których wspominam też w książce.
Jak sobie radzisz z hejtem dzisiaj? Bo no, na pewno cię hejtują, po pierwsze, piszesz dużo, wydajesz dużo książek, dużo ich sprzedałeś. I na pewno cię kochają i nienawidzą, bo też widziałam na przykład taki, jak ty reagujesz na komentarze na temat i siebie, i swojej twórczości, bo wiesz, to od książki zaczyna, bo to wcale nie chodzi o to, żeby skajtować książkę, tylko potem już jest wierzyk na całego człowieka, nie? Chociaż nikt cię nie zna, wiesz, o co chodzi, że jakby oceniają nas ludzie, jak występujemy publicznie, chociaż 5 minut z nami w życiu nie rozmawiali, nie mają pojęcia, kim jesteśmy, jakim jesteśmy ludźmi, ale oceniają. Jak sobie radzisz z hejtem? Umiesz to jakoś tak przefiltrować, że to jest o tym człowieku, a nie o mnie?
Zanim odpowiem, to czy widzimy się normalnie? Czy widzisz, jak.
Tak,
A dobra, ruszam się normalnie, tak? Bo ja widzę na ekranie. Dobra, ja widzę na ekranie, że się nie ruszam. Okej. Okay. Dobra, ale wracając do twojego pytania, wiesz, to nie jest nigdy łatwe. Hejt nie jest nigdy łatwy. I wiesz, i czasem mam takie myśli, że chłopie, po co ty to wszystko zrobiłeś? Po co ci te książki? Mógłbyś sobie, wiesz, pracować spokojnie gdzieś tam w jakiejś korporacji, nie wychylać się i żyć sobie spokojnie, a ty znowu wystawiłeś się, wiesz, na świecznik ludziom, a wiadomo, jacy są ludzie w internecie, wiadomo też niestety, jakie są młode osoby w internecie, wystarczy otworzyć Twittera i poczytać sobie pewne komentarze. Wiesz, ja przez pierwsze mniej więcej 2 lata mojej twórczości, mojej przygody z pisaniem, za wszelką cenę starałem się jakby podpasować swoim odbiorcom. Nie wiem, miałem w sobie takie przekonanie, że muszą za wszelką cenę zadowolić wszystkich. Oczywiście teraz już wiem, że to jest przekonanie błędne. To może właśnie wynikało też z jakichś takich właśnie moich, wiesz, niepewności właśnie związanych z całą tą moją przeszłością, z tym jak to, wiesz, jak to wszystko ukształtowało moją psychikę. Jakoś tak bardzo pragnąłem, wiesz, wreszcie wykazać się. Nie być tym, wiesz, jakimś pionkiem na szachownicy, tylko być kimś. I ilekroć pojawiały się jakieś tam negatywne recenzje dotyczące moich książek, mnie bardzo to bolało zawsze. Zastanawiałem się, co jest ze mną nie tak. Jeżeli ktoś napisał taką miażdżącą recenzję mojej książki, to natychmiast stawałem się tym, wiesz, nastoletnim chłopakiem, nad którym stoi ojciec i mówi mu, że jest najgorszy taki i owaki. I jako że jestem jednostką uczącą się dość szybko, która, wiesz, umie sobie racjonalizować wiele rzeczy, w pewnym momencie zadałem sobie kilka pytań, które trochę zmieniły moje myślenie. Przede wszystkim zadałem sobie pytanie, chłopie, czy ty lubisz pisać, tak? Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że nie jesteś zupą pomidorową, że nie każdy będzie cię lubił? Czy masz świadomość tego, że po prostu internet wygląda tak, a nie inaczej? Prawda jest taka, że to nie ty jesteś głównym celem tego hejtu, bo właściwie każdy jest dzisiaj hejtowany w internecie. Spójrz sobie na komentarze na różnych portalach, czy do szczególnie tych plotkarskich, co tam się dzieje, prawda? Także w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że te wszystkie jakieś, wiesz, bo też ataki personalne się zdarzają i to ze strony osób, które mnie nie znają w ogóle. W pewnym momencie sobie uświadomiłem, że tak naprawdę nie powinienem tego wszystkiego nawet traktować personalnie, tak? To po prostu są takie osoby, które muszą wyładować swoje różne frustracje w sieci. I warte podkreślenia jest to, że hejterzy, osoby, które, wiesz, obrażają kogoś prywatnie, chociaż właśnie go nie znają, bo ja w ten sposób definiuję hejt, bo jeżeli ktoś krytykuje moje książki, i ta osoba, zakładając, że ta osoba je przeczytała, to uważam, że ma pełne prawo to robić, prawda? I na pewno dużo lepiej byłoby dla mnie, gdyby ta krytyka była, wiesz, konstruktywna, bo wtedy ja mógłbym wyciągnąć coś pożytecznego z tej opinii. A bardzo często niestety, no ktoś zwyczajnie, wiesz, pisze, że autor jest beznadziejnym pisarzem, że do niczego się nie nadaje, że ta książka jest beznadziejna, daje jej jedną gwiazdkę. Nawet ostatnio jakaś osoba po prostu, wiesz, oceniła chyba z 5 moich książek na jedną gwiazdkę gdzieś tam widziałam na Instagramie w ciągu 10 minut. Właściwie nie wiem nawet, czy ta osoba czytała te książki. Także hejt sam w sobie jest bolesny i ciężko jest, wiesz, się od tego uwolnić, mimo że dzisiaj już staram się to właśnie bardziej racjonalizować i wmawiać, tłumaczyć sobie, że nawet jeżeli ktoś mnie wyzwie od idiotów, czy, wiesz, użyje dużo gorszych epitetów, to tak naprawdę ta osoba raczej w 4 oczy by mi tego nie powiedziała, bo ona nawet nie wie, kim ja jestem. I właśnie jeszcze do czego, co chciałem powiedzieć, bardzo ważne jest, żeby podkreślić to, iż hejtują wyłącznie osoby nieszczęśliwe. Dlaczego tak uważam? Dlatego, iż no, czy możemy sobie wyobrazić osobę szczęśliwą, która marnuje swój cenny czas na wylewanie, wiesz, wiadra pomyj na innych ludzi w internecie? No nie, osoby szczęśliwe, też wiem to po sobie, osoby szczęśliwe po prostu zajmują się czymś innym, wychodzą z domu, spotykają się z przyjaciółmi, chodzą na spacery, podróżują po świecie. One nie marnują czasu przed komputerem i nie plują jadem czy telefonem, prawda? Więc ja też mam świadomość tego, że te wszystkie osoby, które te szczególnie nastoletnie osoby, które też w pewnym sensie popsuły mi przyjemność skorzystania z aplikacji TikTok. Swego czasu byłem na niej bardzo aktywny. Dodawanie takich właśnie śmiesznych filmików sprawiało mi ogromną przyjemność i bardzo właśnie pilnowałem tego, żeby te filmiki miały charakter po prostu pozytywny, zabawny, żeby ta, wiesz, żeby jakoś tak uciec od tej negatywnej aury, która gdzieś tam w moim życiu była obecna. Także wiem, że wielu internautom te filmiki się bardzo podobały. Natomiast hejt, jaki został nakręcony przez pewnych użytkowników tej aplikacji w stosunku do mnie, uzmysłowił mi, że może nie ma sensu, wiesz, dalej publikować tych filmików, bo po co, wiesz, po co, ja nie biorę do siebie tych wszystkich jakichś agresywnych komentarzy, które wypisują pod moim adresem te nastoletnie osoby, często, wiesz, 11, 12, 13 latki. Ja po prostu uznałem, że szkoda może dla mnie marnować czasu na, wiesz, w ogóle mierzenie się z tymi.
Bo to też energię zabiera, nie? Tak, że w ogóle musisz się tym przyjrzeć.
Tak, mimo że wiesz, wystarczy wejść na Twittera, wpisać Marcel Moss i zobaczyć całą, wiesz, stertę tych wszystkich różnych oszczerstw. Ten tak jednak, wiesz, to jest jak kula śnieżna, że te, wiesz, jedna
piszesz taka, po prostu gówno, tak?
Rozumiem. I tak, ale bardzo, wiesz, ale też bardzo często to są te młode osoby, też bardzo często odnoszą się do mnie jako osoby. Też
tak,
właśnie nie znają.
Nikt się nie zna, nie? Ale dobra, tak, no wiesz, można. No.
Wyzywają mnie właśnie od jakichś zapatrzonych w siebie, bezczelnych typów, chamów, idiotów, kretynów i tak dalej. Jeszcze dużo gorsze epitety padają. I ja kompletnie, tak jak wspomniałem, ja nie biorę tego zupełnie do siebie, ponieważ ja wiem, z czego to wynika. Wiem, dlaczego te osoby to piszą, że no, po prostu jest mi przykro, że są nieszczęśliwe w życiu, może czują się samotne, nierozumiane. Natomiast, wiesz, tak jak powiedziałaś, żałuję, że już tak rzadko publikuję coś na TikToku, ponieważ mi to sprawiało ogromną przyjemność i lubiłem te, wiesz, takie śmieszne filmiki. Natomiast no, to wysysa niepotrzebnie energię z człowieka. Mimo że nie bierzemy tego do siebie, to jednak, wiesz, czytanie, już samo czytanie tego, bo ciężko jest od tego uciec, jeżeli, wiesz, otwiera się aplikację i sprawdza powiadomienia. Samo czytanie tego, wiesz, wysysa z człowieka energię i ja możliwe, że tracę w ten sposób jakąś platformę, która dawała mi ogromne zasięgi, ale praca, tak jak już na samym początku sobie obiecałem swojej przygody z pisaniem, że pisanie nigdy nie będzie, nie przejmie kontroli nad moim życiem, to nie będzie moim życiem, tylko dodatkiem do życia. Także ja też nie chcę, żeby te negatywne emocje, które gdzieś tam niektóre osoby nakręcają na mnie, chociażby na TikToku, nie chcę, żeby one też właśnie przejęły kontrolę nad moją codziennością, żeby niepotrzebnie wysysały ze mnie energię. Stąd no, zrobiłem sobie detoks. A jak długo on potrwa, no zobaczymy.
Czyli co, postanowiłeś, że już nikt cię nie skrzywdzi?
Wydaje mi się, że już od dawna nikt mnie nie krzywdzi. I wiesz, jestem zbyt silną osobą, żeby już w tej chwili mnie złamać. Wydaje mi się też, że jeżeli już ktoś ma siebie skrzywdzić, to chyba ja sam siebie. Bo to ja jestem swoim największym krytykiem, to ja najwięcej od siebie wymagam, to ja narzucam sobie największą presję, to wszystko jest we mnie. I cały czas, wiesz, tak cały czas staram się sam z sobą pracować, bo to ja muszę wykonać tę pracę. Oczywiście ktoś może mi pomagać, ktoś może mi podsuwać różne sugestie, ale jeżeli ja sam jakoś, wiesz, nie naprowadzę siebie na odpowiednie tory, to nikt tego za mnie nie zrobi. Dlatego ja od wielu lat cały czas, wiesz, staram się sam ze sobą pracować. Oczywiście przydałaby mi się jakaś terapia u psychologa, żeby, wiesz, jakieś przepracować jakieś takie mniejsze rzeczy. Chociażby mam tu na myśli to, że na przykład, nie wiem, do dziś obgryzam paznokcie, tak, mimowolnie. To jest ślad, pozostałość po dzieciństwie. Właśnie wtedy zaczęła się u mnie ta przypadłość. Właśnie do dziś budzę się z zaciśniętymi zębami. To są takie mniejsze, wiesz, sprawy, które jakoś nie rzucają zbyt dużego cienia na moje życie, ponieważ ogólnie mam swoje życie pod kontrolą i wiem, czego chcę, wiem, do czego dążę, jestem świadomy swojej wartości, wiem, że mam dużo do zaoferowania, wiem, że wiele osób nie lubi, wbrew temu, co mi wmawiano przez lata. Także jeżeli chodzi o te takie fundamentalne wartości, to one we mnie są. Natomiast na pewno dobrze byłoby popracować nad takimi pomniejszymi problemami, których ja sam do dziś nie byłem w stanie rozwiązać.
To tego ci życzę, żeby udało ci się tę szczękę rozluźnić.
No może wiesz, może to są jakieś problemy też.
Słuchaj, ciało pamięta traumę po prostu. No, to jest to. I ja na przykład przez lata byłam, wiesz, odcięta w ogóle. Myślałam, że ciało jest po to, żeby nosić głowę. Okazało się, że ciało też czuje, pamięta i wszystko w sobie zapisuje, więc tego ci życzę. Gratuluję ci siły, wiesz, bo bije od ciebie taka siła, mimo tego wszystkiego, co ci się w życiu przydarzyło, bije od ciebie taka duża energia i taka ta dobra pewność siebie, wiesz, nie taka, tylko taka fajna i dobra pewność siebie. Dzięki wielkie, że opowiedziałeś tak dużo o sobie, choć wiem, że nie bardzo to lubiłeś, ale dziękuję, że się podzieliłeś swoją historią. Już nikt mnie nie skrzywdzi. Najnowsza książka z pewnie wielu z widzów i słuchaczy farbowania zna bardzo płodnego pisarza. Ty lubisz, jak mówią do ciebie pisarz, czy nie lubisz?
Wiesz co, no ja sam o sobie mówię autor.
Autora. To już jest kolejna książka z cyklu Liceum Freuda, 24, jak się doliczyłam, za autora, bo autor już nie liczy. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.